Twoje Radio London. Jan Ryczko z London pyta w piosence, co przyniesie ten dzień. Nie ulega wątpliwości, przede wszystkim przyniósł niedzielę palmową. W programie Twojego Radia, zrealizowanym z wyprzedzeniem, przygotowanym z myślą o tym, że w uniwersyteckiej stacji Radio Western 97,9 FM nadany zostanie właśnie w to święto, wita Państwa serdecznie Jolanta Pawluk. Od razu informuję, że przed każdą mszą świętą harcerki i harcerze będą dzisiaj sprzedawać palemki, a po mszach zapraszają do kawiarenki Jedność. Co w Twoim radiu? Najpierw Małgorzata Maciejewska powie o nowych książkach w języku polskim, które trafiły na półki Miejskiej Biblioteki Publicznej. Potem z audycji z uśmiechem na twarzy dzieci dowiedzą się o tym, co się dzieje tuż pod powierzchnią ziemi, gdy nadchodzi wiosna. Zaś w ostatniej części programu dorośli usłyszą o symbolicznym znaczeniu kolorów w wiekach średnich. W skrócie wspomnę też o dwóch innych świętach związanych z drugim dniem kwietnia, czyli o Międzynarodowym Dniu Książki dla Dzieci i o Kanadyjskim Dniu Papieża Jana Pawła II. Jeden z wczesnych wierszy papieża śpiewają teraz Marek Torzewski i Stanisław Sojka.
Tam chodziliśmy na kremówki, do cukierni po maltów, a tam chodziliśmy na kremówki. Do cukierni po maltów, a tam chodziliśmy na kremówki. Do cukierni po maltów.
Panie, jam Dawid, syn Izai, piastowy jestem syn. Ty mi na sercu znak wypalisz, zasłucham się w twój rym.
Tam chodziliśmy na kremówki, do cukierni po maturze. Tam chodziliśmy na kremówki, do cukierni po maturze. Tam chodziliśmy na kremówki, do cukierni po maturze.
Słowiańska duszo moja, marzycielko odwieczna, ty sobótko podlesiona, pomodlona przyrzeczna.
Tam chodziliśmy na kremówki, do cukierni po maturze. A tam chodziliśmy na kremówki, do cukierni po maturze. Tam chodziliśmy na kremówki, do cukierni po maturze.
Powierzę w tęsknoty ludzkości topolom podobnej sosną, kolumną podobne piękna i rezurekcją i wiosną.
Tam chodziliśmy na kremówki, do cukierni po maturze. Tam chodziliśmy na kremówki, do cukierni po maturze. Tam chodziliśmy na kremówki, do cukierni po maturze.
Napiąłem duszę w łuk, tylko strzałę do cięci przyłożyć, piersiami dotknąć chmur i jam je spożyć.
Tam chodziliśmy na kremówki, do cukierni po maturze. 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 Tam chodziliśmy na kremówki, do cukierni po maturze.
Dzień dobry. W kolejnym kąciku książki nowej, nie najnowsze, wita Państwa Małgorzata Maciejewska. Dziś mam dla Państwa drugą część omówienia niektórych nowych tytułów polskich książek, jakie ukazały się w Bibliotece Miejskiej po długiej przerwie. Są wśród nich aż trzy książki lubianej Aubeny Grabowskiej, Doktor Anna, Początek i Rzeki płyną jak chcą. Doktor Anna to druga część cyklu Uczniowie Hipokratesa, oparta na faktach opowieść o pierwszej dyplomowanej lekarce praktykującej na ziemiach polskich. Jest koniec lat 70. XIX wieku. Anna Tomaszewicz po zakończeniu studiów medycznych na Uniwersytecie w Curychu wraca do Warszawy z zamiarem otwarcia praktyki. Jest utalentowana, pełna zapału, ma na koncie doskonale przyjęte przez środowisko publikacje naukowe, chce pomagać ludziom. Ale towarzystwo lekarskie, do którego zgłasza się niedługo po przyjeździe, widzi w niej przede wszystkim kobietę, czyli kogoś, kto nigdy nie powinien leczyć. Anna cały czas jednak uparcie dąży do celu i po to, by nostryfikować dyplom, gotowa jest udać się choćby do samego cara. Tymczasem w stołecznych domach i szpitalach szerzą się choroby powodowane przez wszechobecny brud i nieprzestrzeganie zasad higieny. Zalecenia Josepha Listera, inicjatora antyseptyki, nawet jeśli znane, są ignorowane i wykpiwane przez większość lekarzy i personel medyczny. Po przytułkach i kamienicach, jak dziki ogień, rozprzestrzenia się gruźlica, a na salach operacyjnych wielu pacjentów umiera mimo udanych zabiegów. Żniwo zbiera też gorączka połogowa, przypadłość, na którą doktor Anna zwracała szczególną uwagę. W tkankę powieści Grabowska wplata historię postaci, które miały przełomowy wpływ na dzieje medycyny, jak Elizabeth Blackwell, Louis Pasteur, Wilhelm Röntgen czy Charles Darwin. Kolejna powieść Grabowskiej to Stulecie winnych – początek, w której autorka ukazuje pierwsze dekady historii rodu winnych, sagi sprzed paru lat, jaka przyniosła jej popularność. Zdun Antoni Winny osiedla się w Brywinowie i zakochuje w najmłodszej córce Jadwigi i Mariana Wilichnowskich – Bronisławie. Udaje mu się zdobyć względy Broni i w roku 1874 biorą ślub w Brwinowskim kościele pod wezwaniem świętego Floriana. Bronia, mądra, zaradna i życzliwa, cieszy się szacunkiem w całej okolicy. Antoni z kolei uznawany jest za dobrego rzemieślnika. Wydaje się, że czeka ich dostatnia i spokojna przyszłość. Życie pod rosyjskim zaborem jest jednak pełne trosk, nie tylko tych związanych z represjami ze strony Rosjan. W tragicznych okolicznościach umiera najpierw jedna, potem druga siostra Bronisławy, odchodzą jej rodzice, a za ocean wyjeżdża z synami szwagier Tadeusz. W rodzinnym gospodarstwie zostają Bronisława i Antoni. Na świat przychodzą ich kolejni synowie. Poznajemy ich dzieciństwo, młodość, pierwsze miłosne rozterki. Rodzą się wnuki Broni i Antoniego. Życie toczy się dzień po dniu. Winnych spotykają troski i radości, ale nikt nie spodziewa się, że niebawem spadną na nich nie tylko ogromne osobiste tragedie, ale i wojenna zawierucha. I jeszcze jeden tytuł Aubeny Grabowskiej – Rzeki płyną jak chcą. Główne bohaterki tej powieści to Klara, Róża i Amelka, panny Terechowiczówny. Przed wojną jeździły z rodzicami do Wód, mieszkały w wytwornym pensjonacie. Rok 1914 wywrócił życie sióstr, podobnie jak milionów ludzi w Europie, do góry nogami. Ojciec poszedł na front, majątek bez jego opieki szybko zaczął podupadać. Mijają lata, matka na przemian rozpacza i modli się. Róża wciąż jest szpiotką, a Klara, mimo protestów starej służącej Ludwiżanki, urabia sobie ręce po łokcie. Amelia, wbrew woli rodziny, udaje się na szkolenie do szpitala wojskowego w Warszawie. Jednak to zaledwie grom przed prawdziwą burzą. Po kilku miesiącach zawiadamia bowiem rodzinę, że wraca do rodzinnego majątku z mężem, żołnierzem, którego poznała w szpitalu. Kim jest mąż Amelii? Jak jego obecność w dworze wpłynie na życie Klary, Róży i ich matki? Czy Amelia może być pewna uczuć męża? Dwa królestwa, jedna krew to pierwszy tom nowej serii Renaty Czarneckiej, gdzie miłość, nienawiść, lojalność i zdrada służą jednemu – władzy, a kobiety wychodzą z cienia mężczyzn, by grać główne role. Latem 1320 roku Elżbieta Łokietkówna opuszcza Kraków, by poślubić króla Węgier Karola Roberta, pierwszego Andegawena na tronie w Budzie. 15-letnia królewna wzorem świętej Kingi ma nadzieję na życie w ascezie u boku męża. Karol Robert szybko rozwiewa te złudzenia. Królowa rodzi synów. Tymczasem umiera następca tronu Neapolu. Wedle prawa korona należy się Węgrom. Aby uniknąć rozlewu krwi, zostaje skojarzone królewskie małżeństwo. Joanna, córka zmarłego władcy, poślubia Andrzeja, syna Elżbiety Łokietkówny i Karola Roberta. Młodych łączy krew Andegawenów, dzieli wszystko inne. Wrogość Neapolitańczyków wobec Węgrów narasta. Nad królestwem zawisa widmo wojny. W dalekiej Budzie Elżbieta Łokietkówna modli się o pomyślne zakończenie konfliktu. Czerń i purpura Wojciecha Dudki to opowieść oparta na faktach o miłości młodego esesmana do żydowskiej więźniarki i przerażające piekło Auschwitz. Słowacja, 1939 rok. Wywodząca się z szanowanej żydowskiej rodziny prawniczej, niezwykle uzdolniona muzycznie Milena Singer, właśnie zostaje studentką konserwatorium. jej beztroskie życie przerywa wybuch II wojny światowej. Zingerowie momentalnie stają się obywatelami drugiej kategorii, którzy każdego dnia muszą walczyć o przetrwanie. Austria 1939. Franz Weimert ulega wpływom nazistowskiej ideologii. Wstępuje do Hitlerjugend, a po śmierci brata, żołnierza poległego podczas walk o Warszawę, zgłasza się ochotniczo do SS. Szybko przestaje odróżniać dobro od zła. Wiosną 1942 roku wybiera służbę w obozie koncentracyjnym Auschwitz. Drogi Mileny i Franca przetną się w najmniej spodziewany sposób. Przerażona, skazana na powolną śmierć dziewczyna, która znalazła się w pierwszym kobiecym transporcie do Oświęcimia, chce za wszelką cenę przeżyć piekło niemieckiego obozu zagłady. I los daje jej szansę. Ma zaśpiewać na suto zakrapianych urodzinach swego wroga, młodego SS-mana, który na jej oczach z zimną krwią zamordował bezbronnego więźnia. Poruszony śpiewem Mileny Franz zaczyna się nią interesować. Tak zrodzi się jedna z najbardziej poruszających i niezwykłych historii miłosnych czasów Holokaustu. Od jednego Lucypera, Anny Dziewit-Meller, to powieść o rodzinie, Śląsku i kobietach. Holandia, początek XXI wieku. Katarzyna pracuje na uniwersytecie, wiodąc życie współczesnej emigrantki. Jest samodzielna, wykształcona. Wyjeżdżała z kraju z nadzieją na europejskie standardy traktowania, karierę naukową i ucieczkę od rodziny, z której na dobrą sprawę została już tylko babcia. Wydaje się więc, że wszystko poszło po jej myśli. Śląsk, schyłek lat 40. XX wieku. W chorzowskich zakładach azotowych trwa mordercza walka o realizację planu trzyletniego. W wysiłkach o przyszłość swoją i ludowej ojczyzny nie ustaje Maryjka, marząca o tym, by zostać przodownicą pracy. Na jej oczach formuje się nowy świat, w którym postawna dziołcha upatruje szans na awans społeczny, wyrwanie się spod kurateli matki i szczęście u boku ukochanego Alojza. I wszystko wskazuje, że powinno się udać. Maryjka nigdy nie dowie się o istnieniu Kasi, a Kasia natrafi na ślad Maryjki przypadkiem, gdy zobaczy tajemniczą postać na fotografii ukrywanej przez babcię. Po latach i pewnej szczególnej rozmowie telefonicznej postanowi zrozumieć dlaczego. Wyruszy do kopalni rodzinnej przeszłości i wdrapie się na hałdę wieloletnich niedomówień, z której rozpościera się perspektywa od współczesnego wybrzeża Morza Północnego po PRL-owskie koryto rzeki Rawy. Śledząc historię górniczej rodziny, Anna Dziewit-Meller opowiada o mrocznych latach 40. ubiegłego wieku, klasowej emancypacji i problemach, które dotykają nas dziś. Nade wszystko brutalnie szczerze i niezwykle empatycznie mówi o tym, co wciąż niesłusznie pomijane, o udziale kobiet w małej i wielkiej historii. Śląsk jest głównym bohaterem książki Zbigniewa Rokity, Kajś, opowieść o Górnym Śląsku. Przez większość życia uważałem Ślązaków za jaskiniowców z kilofem i roladą. Swoją śląskość wypierałem. W podstawówce pani Chmiel grała nam na akordeonie rotę, a ja nie miałem pojęcia, że ów plujący w twarz Niemiec z pieśni był moim przodkiem. O swoich korzeniach wiedziałem mało. Nie wierzyłem, że na Śląsku przed wojną odbyła się jakakolwiek historia. Moi antenaci byli jakby z innej planety. Nosili jakieś niemożliwe imiona. Urban, Reinhold, Liselotte. Później była ta nazistowska burdelmama, major z Kaukazu, pradziadek na delegacjach w Polsce we wrześniu 1939 roku, nagrobek ze skrobanym nazwiskiem przy kompoście. Coś pękało. Pojąłem, że za płotem wydarzyła się alternatywna historia, dzieje odwrócone na lewą stronę. Postanowiłem pokręcić się po okolicy, spróbować złożyć to w całość. I czego tam nie znalazłem? Blisko milion ludzi deklarujących nieistniejącą narodowość. katastrofę ekologiczną nieznanych rozmiarów, opowieści o polskiej kolonii, o separatyzmach i ludzi kibicujących nie tej reprezentacji, co trzeba. Oto nasza Silesiogonia, mówi autor o swojej nowej książce. Cicho, cichutko. Ignacego Karpowicza to saga po karpowiczowemu przewrotna. Pewnej wigilijnej nocy Michał, Miś, wymyka się śmierci. Ma 2 lata, gdy giną jego rodzice i siostrzyczka. Dorasta pod opieką ciotki w ciszy. Ucieczki szuka w wirze swobodnego, wielkomiejskiego życia, w którym często towarzyszy mu najlepszy przyjaciel pisarczyk. Annie wymyka się miłość. Jej rodzice są przesiedleńcami z Naddniepru. Przeżyli strategiczne zatopienie własnej wsi w czasie wojny. Topieni, jak mówią we wsi polscy sąsiedzi. A topieni nie powinni wydawać się za miejscowych i dlatego Anna chce uciec wraz ze swoim ukochanym Piotrem. Teraz do dzieła przystępuje pisarczyk. Ze skrawków wspomnień, opowieści i tropów rekonstruuje historię Misia i Anny. Śledzi, co połączyło i zagmatwało życie tych dwojga. Wreszcie może zostać opowiedziane to, o czym dotąd było cicho, cichutko. Ignacy Karpowicz w fikcji nawiązuje luźno do rzeczywistych zdarzeń. Łączy minione z teraźniejszym, tragiczne z komicznym, zmienia punkty widzenia i narrację, tworząc sagę przewrotną, odważną i porywającą. Najnowsza książka Magdy Knedler, Narzeczone Chopina, to opowieść o 4 kobietach zakochanych w mistrzu i o Chopinie na tle historii, powstania listopadowego, rewolucji francuskiej czy epidemii cholery. Powieść powstała na podstawie listów. Tęsknił, uwodził, porzucał. Czy geniusz potrafi kochać? Skandalizująca George Sand, uwodzicielska Maria Wodzińska, młodziutka śpiewaczka Konstancja Gładkowska i bogata Jane Sterling. Każda szaleńczo w nim zakochana. To dla niego sprzątałam i prałam, chodziłam na pola po kwiaty ślazu i macierzankę. To dla niego przygotowywałam napary i poiłam go nimi, znosząc jego narzekania i wymówki, pisała George Sand. Kocham go za te ułomności i słabości, za upadki, za niezręczności, za rzadką, ale jednak nieczułość. To słowa Jane Sterling. Taką samą wstążkę jemu dałam, kiedy wyjeżdżał, ale o tej wstążce mniej się opowiada niż o listach od innej. Z tamtą miał się żenić, narzekała Konstancja Gładkowska. Wyszłam za hrabiego, a Fryderyk? On się jedynie oświadczył, tęsknił, został odrzucony i cierpiał. Wstyd przyznać, ale nawet mi się trochę śmiać chciało, pisała Maria Wodzińska. Narzeczone Chopina to pasjonująca powieść o poplątanych ścieżkach miłości, płomiennych namiętnościach, salonowych plotkach i uczuciach, które nie dają o sobie zapomnieć. Polki na Montparnasie Sylwii Ziętek to opowieść o nieznanych historiach polskich malarek w legendarnej dzielnicy Paryża. W Warszawie i Krakowie nie tylko zabraniano im portretowania nagich modeli, ale nawet malowania obrazów historycznych. Ówcześni artyści z Matejką na czele uważali, że malarstwo jest wbrew naturze kobiety. Najodważniejsze wsiadały więc w pociąg do Paryża, by tam uczyć się rozwijać i spełniać marzenia o karierze. W dzielnicy Montparnasse, stolicy artystycznego świata, było blisko 200 Polek artystek. Malowały, ale i kochały, przeżywały życiowe dramaty, uniesienia, nierzadko przymierając głodem. Ciężko pracowały, nie godząc się na wykluczenie ze świata sztuki. Anna Bilińska-Bohdanowicz jako pierwsza polska malarka cieszyła się międzynarodową karierą. Alicja Halicka, ukrywająca swą twórczość przed mężem, znanym malarzem, stała się cenioną kobietą kubistką. Obrazy Meli Mutter, przyjaciółki Władysława Reymonta i Rainera Marii Rilkego, ulubionej portrecistki paryskich elit międzywojnia, zmarłej w nędzy i zapomnieniu, dziś poszukiwane są przez muzea i kolekcjonerów na całym świecie. Żyły wreszcie jak chciały. Maria Dulębianka, propagatorka równouprawnienia kobiet, została partnerką życiową Marii Konopnickiej. Aniela Pająkówna utrzymywała ojca jej córki Stanisława Przybyszewskiego, niewiernego kochanka. Irena Reno, bezpruderyjna, umiejąca cieszyć się życiem, nie bała się żyć w trójkącie z dwoma mężczyznami. Sylwia Ziętek dotarła do unikalnych, często nigdy niepublikowanych materiałów, na których oparła tę napisaną z pasją książkę. Jej tłem są niezwykle burzliwe czasy, od zaborów przez trudy wojny 1914-1918, szaleństwo lat 20., niepokój lat 30., tragedie II wojny światowej. I to tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do lektury. Przypominam, że wszystkie nowe tytuły są już w katalogu biblioteki i można je zamawiać, czy to przez internet, czy telefonicznie, pod głównym numerem telefonu 519-661-4600, czy osobiście w jednej z filii biblioteki. Nawet jeśli nie wszystkie pojawiły się już na półkach. Przypominam, że książki mogą być zamawiane w każdej z filii biblioteki albo przez internet ze strony www.londonpubliclibrary.ca. Osoby niepełnosprawne, które nie mogą korzystać ze zbiorów biblioteki osobiście, mogą mieć książki dostarczone do domu. Po więcej informacji na temat Visiting Library proszę dzwonić pod numer 519-661-6444. Biblioteka Centralna, która mieści się w budynku City Plaza przy ulicy Dundas, zapewnia swoim czytelnikom 2 godziny bezpłatnego parkingu. Wszystkie aktualne informacje na temat funkcjonowania biblioteki znajdą Państwo na stronie internetowej www.londonpubliclibrary.ca bądź pod numerem 519-661-4600. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
Zapraszamy do reklamy.